Dziś będzie grubo. Co wy na to? No ale śpiewaliśmy przed chwilą do śmierci z Biblią, tak? Więc nie możemy sobie wybierać fragmentów łatwych, lekkich i przyjemnych. Czasami musimy wziąć, jak to się mówi, na klatę wszystko to, co jest w inwentarzu Bożego Słowa, tak? I nie zawsze są to fragmenty takie miłe dla nas i komfortowe. I chciałbym tylko na początku przywitać was oczywiście serdecznie. Witam wszystkich, którzy słuchają tego kazania, być może w internecie. Chciałbym, żebyście wiedzieli i znali moje motywy też. Nie przygotowywałem tego kazania specjalnie pod członkowskie. To pierwsza rzecz. Jak pójdziemy dalej, to zrozumiecie, o co mi chodzi. Druga rzecz, nie odbierajcie tego jako kazanie osobiste. To znaczy, to nie jest moje kazanie osobiste do żadnej z osób, która siedzi tutaj na sali. I ani żadnej osób, która nas słucha dzisiaj, czy kiedykolwiek indziej w internecie. Myślę, że to jest słowo do każdego z nas tak naprawdę i myślę, że tak jak dzisiaj Artur mówił też, że Bóg zna nasze wnętrze, nasze serca, zresztą śpiewaliśmy też o tym i ten list też o tym mówi. Jest główna bohaterka tego listu, niestety niezbyt pozytywna jest to postać, ma na imię Izabel. Izabel, niewiasta, kobieta Izabel. W związku z tym, że ja osobiście uważam, że te listy są pisane też do dzisiejszego Kościoła, mam takie pełne przekonanie, jak przeszedłem przez te wszystkie 7 listów, że one są jak najbardziej aktualne w roku 2023 i wszystko wskazuje na to, że ta osoba, kobieta Izabel, była osobą rzeczywistą. Nie wiadomo, kim była do końca, nie wiadomo, jaką rolę miała w Kościele, ale myślę, że nie jest to jakaś metafora. Jest to informacja odnośnie konkretnej osoby. I dlatego wybaczcie mi, jeżeli zamiennie będę używał dzisiaj takiej nowoczesnej wersji, żebyśmy może czasami lepiej zrozumieli, siostra Iza. Nie wiem, czy dobrze brzmi. Nie mamy żadnej Izy w zborze, więc pomyślałem, że to jest dobre. Nikt się nie poczuje dotknięty tym. Ale chciałbym to trochę odnieść do naszej rzeczywistości też, słuchajcie, bo listy, czy w ogóle Boże Słowo jest ponadczasowe i pewne rzeczy kulturowe, pewne rzeczy, które wtedy były problemem, to był, tak jak kiedyś mówiliśmy, to był problem tamtych czasów. Dzisiaj mamy inne problemy. Dzisiaj na przykład, tak jak będziemy tutaj czytać, nie mamy problemu z tym, że ktoś w zborze je mięso ofiarowane bożkom, tak? Chyba, że są takie problemy, może ja nie wiem. Ale wydaje mi się, że mamy inne problemy, które też są wcale nie mniejsze niż tamte problemy. Więc myślę, że warto odnieść sobie bardziej nie kwestię składania mięsa bożkom, czy tam ofiar bożkom, czy jedzenia mięsa, które jest składane bożkom, tak, do dzisiejszych problemów dzisiejszego Kościoła. I myślę, że ten list też pokazuje, że takie problemy są. Takie problemy były i takie problemy będą. Dobra, ale zanim zaczniemy, chciałbym, żebyśmy przeczytali sobie, a może jeszcze wcześniej, ja jeszcze przypomnę dla tych, którzy wcześniej nie słuchali tego, czym się dzieliłem z poprzednich listów, mówimy o 7 listach do 7 kościołów w Azji Mniejszej, tak jak tutaj widzicie na mapce. I dzisiaj mamy ostatni z tych zborów, czyli zbór kościół w Tiatyrze. O poprzednich już sobie powiedzieliśmy, nie będę do nich wracał, one są w internecie, można posłuchać. Wszystkie te kościoły, tak jak mówię, jeżeli chodzi o aktualność tych listów, one też były rzeczywiste. One były w rzeczywistych miastach, w rzeczywistej krainie geograficznej, dzisiejszej Turcji, między powiedzmy Izmirem a Antalią, to tutaj ta część tutaj o mniej więcej. No tak, w kierunku Stambułu, tam w górę. Także są to miejsca rzeczywiste, nie są to miejsca metaforyczne, nie są to obrazy, ale są to rzeczywiste kościoły. Ja wierzę, że to były rzeczywiste zbory w tych miastach, do których Jezus wystosował rzeczywiste listy z rzeczywistymi problemami. Tak? I myślę, że po to rzeczywiście zdecydował, żeby to zostało na wieczność, bo te problemy zawsze dotyczą kościołów. I tak jak zobaczyliście w tych 6 poprzednich kościołach, jak żeśmy sobie przerabiali te teksty, one dotyczą też i naszego kościoła i każdego innego, który jest na ziemi. Tak? Nie jesteśmy wolni od tych problemów, więc tak chciałbym, żebyśmy też na to patrzyli. Okej. przeczytamy. Jest to najdłuższy list, więc ja też zostawiłem go sobie na deser. No, nie przewidziałem, że dzisiaj jest, że trafię akurat z nim na członkowskie, ale postaram się dzisiaj nie przedłużać za bardzo, postaram się maksymalnie skrócić, aczkolwiek chciałbym, żebyśmy go przeczytali, bo jest bardzo ważny. A do anioła zboru w Tiatyrze napisz, to mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu. Znam uczynki twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość twoją, i wiem, że ostatnich uczynków twoich jest więcej niż pierwszych. Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabel, która się podaje za prorokinię i naucza, i zwodzi moje sługi, uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. I dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać we wszeteczeństwie swoim. To też rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich. A dzieci jej zabiję i poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który bada nerki i serca. Oddam każdemu z was według uczynków waszych. Wam zaś, pozostałym, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin, powiadam, nie nakładam na was innego ciężaru. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami. I będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę i ja otrzymałem od ojca mojego. Dam mu też gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów. No jak wam się podoba przesłanie? Miłe? Nie za bardzo, nie? Takie mało komfortowe, dlatego też zostawiłem je na koniec, bo nie jest to proste słowo, ale myślę, że nie możemy, tak jak powiedziałem na początku, uciec od niego. Jest to jeden z listów, który został wystosowany do Kościoła, więc trzeba się z nim zmierzyć. Więc się spróbujmy zmierzyć. Najdłuższy z 7 listów został skierowany do najmniej ważnego z tamtych czasów miast. Nie wiem, czy wiecie, Tiatyra nie była jakimś bardzo znanym ośrodkiem ani cesarstwa rzymskiego, ani kultury, ale jednak problemy tego kościoła były wspólne, myślę, dla wszystkich chrześcijan w tamtym czasie, tak jak powiedzieliśmy. Może najpierw trochę takiego wstępu zrobię technicznego. Tiatyra położona jest w takiej dużej dolinie, tutaj nie mam dzisiaj na mapie niestety wyświetlonej, łączącej doliny dwóch rzek. Obecnie tam jest i linia kolejowa, w takiej dolinie jest położone miasto, idzie teraz linia kolejowa, węzeł kolejowy i swoje znaczenie właśnie to miasto zawdzięczało głównie miejscu, w którym leżało, krótko mówiąc, dlatego że tam przebiegał szlak handlowy. Tiatyra leżała na szlaku prowadzącym z Pergamu, czy z Pergamonu, tak jak mówiliśmy ostatnio, do Sardes i dalej do Filadelfii, Laodycei. Drogą tą kursowała poczta cesarska. Wiecie, dzisiaj mamy e-maile, mamy różne narzędzia, prawda, WhatsAppy i Teamsy, inne narzędzia do komunikacji. Wtedy poczta cesarska to była jedyna poczta, która krążyła między miastami, więc szlak był ważny, bardzo ważny. I był to również szlak handlowy, tak jak powiedzieliśmy. Dlatego i to jest ważne tutaj. Chciałbym, żebyśmy zwrócili na to uwagę, bo to będzie kontekst też tego, co się dzieje tutaj, co czytamy w treści tego listu. Była wielkim ośrodkiem handlowym. Zborowi w Tiatyrze, może pominę już tutaj więcej, zborowi w Tiatyrze, krótko mówiąc, nie zagrażało żadne niebezpieczeństwo zewnętrzne. To też jest bardzo ważna rzecz, bo kiedy patrzyliśmy na pozostałe zbory, na te, które już omówiliśmy, to one często były zagrożone różnymi niebezpieczeństwami z zewnątrz, tak? Czy to prześladowaniami, prawda, czy jakimiś ludźmi, którzy przychodzą z zewnątrz i głoszą złe nauki, tak? Krótko mówiąc, to, co przychodzi z zewnątrz, było zagrożeniem dla tych kościołów. Natomiast ten kościół nie miał żadnego zagrożenia z zewnątrz. Miał inny problem. Więc jaki to był problem? Z Tiatyry pochodziła Lidia, sprzedawczyni purpury. Pamiętacie Lidię w Dziejach Apostolskich? Ona właśnie pochodziła z Lidii, właśnie z miasta, które było takim miastem handlowym. Być może miała taki biznes po prostu, prawda? I prowadziła taką w dzisiejszych czasach firmę, która zajmowała się handlowaniem purpurą, tak? miała swoją filię tam gdzieś w innym miejscu z tej teatry. W każdym razie z odkrytych napisów, takich, których archeologowie odkryli, było tutaj dużo, dzisiaj byśmy powiedzieli, spółek handlowych, czyli takich organizacji kupców, którzy zajmowali się konkretnie biznesem związanym z handlem. I było to o tyle ważne, że w tym mieście istniały też cechy specjalistów, które zajmowały się konkretnymi dziedzinami. Obróbką wełny, na przykład skór, lnu, brązu i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, problem polegał na tym, że oni skupiali się w takie grupy ludzi, takie kasty trochę się tworzyły, kasty ludzi, którzy po prostu byli odpowiedzialni za pewne biznesy i odmowa przynależności do którejś z takich, czytałem to wczoraj w książce historycznej, do któregoś z takich cechów mogłaby oznaczać rezygnację z dalszej działalności handlowej. Mówi wam to coś? Taki trochę kompromis ze światem z punktu widzenia chrześcijańskiego, tak? Jeżeli uczestniczysz z nami, tutaj działasz z nami, to jesteś nasz. Jeżeli się wyłamujesz, no to wiecie, w Polsce jest takie kiedyś było powiedzenie za komuny, kto nie pije, ten donosi, pamiętacie? No właśnie. I czasami ludzie tak postrzegają, jeżeli nie jesteś z nami, to znaczy, że nie jesteś nasz, to nie jesteś po naszej stronie. I myślę, że tutaj troszeczkę ta myśl jest ważna, tak, w tym kontekście, dlatego że członkowie tych cechów tworzyli swego rodzaju bractwa i razem mieli uczty. Często te posiłki odbywały się w świątyniach. Jeżeli na przykład w świątyniach rozpoczynały się też i kończyły złożeniem ofiary różnym bóstwom, spożywaniem właśnie mięsa ofiarowanego bałwanom i ponadto no, takie imprezy, dzisiejszym nazewnictwem to określając, to po prostu było zwykłe pijaństwo, tak, niemoralność itd., itd. To się niczym nie różniło od dzisiejszych czasów, tylko miało trochę inne zaplecze techniczne, można powiedzieć. Natomiast myślę, że dobrze wiecie, o co chodzi, tak? Taka impreza po prostu, taki klub ludzi, integracja taka, no właśnie, dobre słowo, tak. Integracja ludzi, którzy mieli swoje biznesy i chcieli się dobrze zabawić przy okazji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I czytamy tutaj, że problem zaczyna dotyczyć też zboru, że taka osoba pojawia się w zborze, która zaczyna odciągać ludzi po prostu od Bożych spraw. I no dobrze, ale od czego zaczynamy? Od 18 wersetu. Do anioła zboru w Tiatyrze napisz, to mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu. Wiecie, no Pan Jezus różnie rozpoczynał te listy, ale tak jak popatrzyłem na te wstępy, to ten jest najmocniejszy. Dlatego powiedziałem, że dziś będzie grubo. Ten jest najmocniejszy. On mówi o tym, że ja jestem tym. Czy ten obraz w ogóle wam coś przypomina? Komuś coś przypomina ze Starego Testamentu? Tak, z Księgi Daniela, tak? W Księdze Daniela jest w 10 rozdziale, w 6 wersecie, nie musicie otwierać, takie słowo, oblicze jego jaśniało jak błyskawice, a oczy jego jak pochodnie płonące, ramiona i nogi jego błyszczały jak miedź wypolerowana. I tutaj jest obraz Jezusa, który przychodzi z gniewem. No nie ten obraz Jezusa, który znamy. Nie ten obraz Jezusa łaskawego i dobrotliwego, ale Jezusa takiego, który był w świątyni właśnie. Który był po prostu wściekły w tym momencie. Może nie wściekły, złe słowo użyłem, bo to jest nasza terminologia, ale po prostu pokazał, że to jest obrzydliwe po prostu. Pokazał, że się z tym nie zgadza i zareagował odpowiednio. I myślę, że w takim kontekście też pojawia się tutaj jako adresat do tego kościoła, do tego zboru. Że jest tym Bogiem, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu. Krótko mówiąc, że nie ma co z nimi grać, tak? Że no, daje sygnał do ludzi, którzy folgują sobie, tak? Którzy mają taki obraz Jezusa tylko miłosiernego, że on też jest Jezusem, który będzie wyciągał konsekwencje, tak? Który będzie niestety karał też, tak? Za to, co się dzieje, czy za to, co się działo tam w tym zborze. Znam uczynki twoje. Często powtarza się ten zwrot w listach. Znam uczynki twoje, tak? Jezus zna nasze uczynki. Zna uczynki naszego kościoła, zna uczynki ciebie, twoje, zna uczynki moje. Nawet jak my ich nie znamy, to on je zna, tak? I zobaczcie, co tutaj jest napisane. Znam uczynki twoje i miłość i wiarę, służbę i wytrwałość twoją i wiem, że ostatnich uczynków twoich jest więcej niż pierwszych. Które to są ostatnie? Te dwa ostatnie, te dwa drugie, myślę, tak? Wytrwałość i służba. Tak? Wytrwałość i służba. Tych jest więcej niż pierwszych. Więcej niż miłość i wiara. Wiecie, i to mi pokazuje taki aktywny kościół, aktywny zbór. Zbór, który jest zaangażowany w służbę, zbór, który ma dobre świadectwo. Tak? To nie jest nic złego. To nie jest nic złego, ale wytrwałość i służba, tak. Wytrwałość i służba to jest ważna cecha Kościoła, ale Jezus pokazuje, że to nie wystarczy. To nie wystarczy, żeby Kościół był Kościołem, który się Jezusowi podoba. Żeby być wytrwałym i żeby mieć służby. Żeby robić po prostu samą pracę, tak? Nie, to nie wystarcza. Jest powiedziane, że tych drugich rzeczy jest mniej niż tych pierwszych, czyli brakuje tam miłości i wiary. I to już jest dla nas sygnał, tak? Zastanówmy się, jak jest u nas, tak? W naszym kościele. Czy jak słuchasz mnie przez internet, jak jest wokół ciebie, tak? Czy jakie są proporcje tutaj, tak? Te proporcje nie powinny być przechylać się ani w jedną, ani w drugą stronę, bo jedna i druga rzecz jest bardzo ważna. Ale w tym kościele więcej było służby, więcej było tych aktywności wizualnych, wizerunkowych na zewnątrz, niż tak naprawdę tej miłości i wiary. I to się pokrywa z tym, co potem dalej jest zapisane w tym słowie. Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabel, która się podaje za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi, uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. No właśnie. Wiecie, i tutaj tak jak się zastanawiałem właśnie, jak moglibyśmy taką osobę zidentyfikować właśnie, dlatego powiedziałem jako siostrę Izę. Jako taką siostrę Izę i na wstępie pomyślałem sobie, że to jest tak, że ten kościół mógł nie mieć świadomości, co ta kobieta robi. I Jezus dopiero obnaża to, co się dzieje w Kościele. Pozwalasz, czyli myślę, że to nie było tak, że oni pozwalali na robienie jakichś krecich rzeczy w Kościele. Nie sądzę, że tak było. Ja myślę, że Pan Jezus obnaża to złego, co się dzieje. I ta Izabel, czytamy, podawała się za prorokinię i nauczała. Co ciekawe tutaj, że niepotępione jest to, że ona nauczała, tylko co nauczała. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. I chciałbym też odnieść to znowu do kontekstu, że my dzisiaj, nam się wydaje, przynajmniej niektórym się wydaje, że kobieta, przepraszam, że teraz się odnoszę do kobiet, ale też tą myśl, myślę, warto powiedzieć, że kobieta ma wpływ na Kościół albo ma wpływ na nauczanie Kościoła tylko wtedy, kiedy stoi w tym miejscu. Tak? Niektórzy tak myślą? Mam nadzieję, że nie, bo to nie jest prawda. Kobieta może mieć większy wpływ na to, co się dzieje w kościele, jak nie stoi na tym miejscu, ale robi jakąś krecią robotę za plecami na przykład braci czy pastora. Zgadzacie się ze mną, czy nie? Nie tylko kobieta, oczywiście, żeby nie było, ale również kobieta. My czasami patrzymy na to z tej strony, że jeżeli ktoś tutaj stoi, to naucza, to po prostu ma wpływ na ludzi, ale czasami mają wpływ na ludzie, którzy nie stoją na tym miejscu. Może nawet większy. I myślę, że taką osobą była niestety ta niewiasta, o której tutaj jest mowa, Izabel. To też trzeba pamiętać, że myślę, że pierwszy kościół bardziej przypominał, tak mi się wydaje, grupy domowe dzisiejsze niż takie nabożeństwo, jakie my dzisiaj mamy. Myślę, że nie było takich pulpitów jeszcze, jak mamy, gdzie człowiek stoi na środku i wokół siedzą ludzie. Tak? Bardziej to były społeczności, gdzie ktoś wstawał i nauczał. No i myślę, że Izabel właśnie była taką osobą, była prorokinią, tak? Jest nazwana prorokinią i jest powiedziane, że nauczała i zwodziła ludzi. Zachęcała ich do uprawiania wszeteczeństwa, no to zaraz będziemy do tego dojdziemy. No znalazłem też taką definicję, niektórzy wręcz sugerują, że wiecie, te listy są też kierowane do, jest też interpretacja, że są kierowane do przełożonych Kościoła, że jako anioł jest też słowo do ludzi, którzy odpowiadają za Kościół. I jeżeli list jest adresowany więc do biskupa czy do przełożonego zboru, to wzmianka tutaj, która może być tłumaczona też jako kobieta, jako żona, może dotyczyć jego żony. Nie ma Gosi na sali, to nie jest słowo do Gosi na pewno, żeby nie poczuła się urażona. Jest Gosia, tak, Gosia to nie jest słowo do ciebie absolutnie. Będę to mocno podkreślał, dzisiaj nie mówię nic osobistego. Ale mogło tak być też, słuchajcie. Ja, to jest tylko hipoteza, bo nie wiemy, jaką rolę ta Izabel miała w kościele. Nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, natomiast wiemy, że była i wiemy, co się działo. I możemy spojrzeć na to, co się tam, jakie uczynki miała, tak? Możemy też określić pewne cechy osobowości tej Izabel, czy siostry Izy, jak to dzisiaj powiedziałem. Nie dziwi nas też fakt, że mogła uchodzić za prorokinię, tak? W tamtych czasach, nie tylko w tamtych czasach, w czasach Starego Testamentu kobiety miały funkcje prorockie, tak? I w Starym Testamencie na przykład była to Miriam, była to Debora, była to Hulda, w Nowym Testamencie była to Anna, czy córki Filipa. Możemy przeczytać o tym w Dziejach Apostolskich. Więc Izabel, czy siostra Iza, miała jakiś wpływ na Kościół, tak? Czytamy o tym, nawet nie jakiś, tylko duży wpływ na Kościół miała. Zły wpływ na Kościół, na życie i funkcjonowanie tego zboru. I myślę, że nie chodziło jej de facto o zniszczenie tego Kościoła, co ważne tutaj, żeby, wiecie, miała jakiś nikczemny plan, żeby go zniszczyć, ale bardziej, żeby jej zasady postępowania zaszczepić w ludziach, którzy w tym Kościele byli. I to jest trudne słowo, bo myślę, że to jest bardzo podstępna rzecz. Bo na zewnątrz ta osoba, myślę, uchodziła za bardzo taką elokwentną, elegancką siostrę. No bracie, jak brat dzisiaj ładnie wygląda. Bracie, jakie słowo dzisiaj wspaniałe brat powiedział. Bracie, no po prostu wiecie, lukr sam się leje. A we wnętrzu po prostu złe motywy. We wnętrzu po prostu złe nastawienie. We wnętrzu gdzieś tam jakieś swoje rzeczy, które chce się przeforsować. I Jezus to widzi, słuchajcie. Nie miejcie wątpliwości, że Jezus to widzi. Nawet jak na zewnątrz jesteśmy piękni i kolorowi i mamy ładne marynarki i się ładnie, elokwentnie zachowujemy, to Jezus widzi nasze serce. Jezus widzi nasze motywy. I myślę, że w tym liście obnażył motywy tej kobiety. Pokazał publicznie. I oby tak nie było w naszym życiu, żeby Bóg nie musiał obnażać naszych motywów, jeżeli są one złe, jeżeli są one niewłaściwe. Jest to taka pierwsza lekcja, myślę, dla nas. Wiecie, jest takie przykazanie dobrymi chęciami. Wiecie, dajcie znać dalej? Piekło jest wybrukowane. Chcę ci powiedzieć, że to jest największe kłamliwe polskie przysłowie. Wiesz dlaczego? Dlatego, że to słowo mówi, że tak naprawdę liczą się uczynki, a nie motywy. No, myśleliście kiedyś o tym? A Jezus mówi, dla mnie ważniejsze są motywy niż uczynki. Uczynki powinny iść za motywami, nie zawsze wychodzi tak, że idą za motywami, ale ważniejsze dla mnie są, jakie ty masz motywy, a nie jak na zewnątrz wygląda to w uczynkach. Chciałbym, żebyśmy otworzyli pewien fragment Ewangelii Marka w 7 rozdziale. Marek, 7 rozdział. Od 18 do 23 wersetu. I zobaczcie, co jest dla Chrystusa najważniejsze. Co podkreśla tutaj. I rzekł im, tak więc i wy jesteście niepojętni. Nie bądźmy niepojętni, bądźmy pojętni. Słuchajmy tego, co mówi Chrystus. Nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może go kalać, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i wychodzi na zewnątrz, oczyszczając wszystkie pokarmy. Mówił bowiem, to co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą co? Zobaczcie, ja bym to zamknął jednym słowem, motywy, nastawienie człowieka. Złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka. Mocne słowo, prawda? Ale Jezus mówi, nie to, co wchodzi do ciebie, cię niszczy, nie to, co wchodzi do ciebie, cię degraduje, nie to, co zobaczysz, nie to, co zjesz, nie to, co przyjdzie z zewnątrz, ale to, co wychodzi z ciebie, cię degraduje. To, co wychodzi z twojego serca, to, co wychodzi z twojego nastawienia, to, co wychodzi z twoich motywacji. I w tym kontekście widzimy, że Izabel możemy zaliczyć do tych, która miała złą motywację, która miała negatywną motywację, która na zewnątrz, tak jak mówię, mogła wyglądać pięknie, mogła mieć szlachetne uczynki, mogła mieć nawet wkład finansowy duży w ten kościół, bo jeżeli uczestniczyła w tej grupie handlowców, no to mogła być majętna kobieta, prawda? Ale wewnątrz po prostu Jezus widział jej podłe serce, podłe motywy, podłe nastawienie, tak? Gdzie chciała urobić sobie ludzi pod swój obraz, tak? Przeciągnąć pod swoją stronę. Uczyła też ludzi, zobaczcie, uprawiać wszeteczeństwo. No właśnie, to trudne słowo, nie? Jak co to znaczy? Zwodzi moje sługi uprawiać wszeteczeństwo, tak? Naucza uprawiać wszeteczeństwo. Wiecie, ja myślę, że siostra Iza, tak ją nazwijmy, przenieśmy się znowu do naszych czasów, nie zrobiła kursu, jak zdradzić męża albo jak zdradzić żonę. Zgodzicie się ze mną? raczej mało prawdopodobne, prawda? Zwołała siostry, siostry, chodźcie tutaj. Nauczę was, jak robić na boku, prawda, tak, żeby się dobrze zabawić i żeby mąż się o tym nie dowiedział. No nie, myślę, że to nie o to chodzi tutaj. To nie o taką naukę wszeteczeństwa chodzi, słuchajcie. W Nowym Testamencie, otwórzmy jeden fragment, Mateusz 12,39. Nie będę wszystkich otwierał, ale jest kilka fragmentów, które o tym mówią. A to ważna rzecz też, żeby o tym wspomnieć. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, 39 werset. A on odpowiadając rzekł: pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku, jak tylko znak Jonasza proroka. I wiecie, Jezus, już nie będę tutaj przeczytał całego kontekstu, ale często odnosił się po prostu do ludzi cudzołożnych, dla tych, którzy po prostu byli niewierni Chrystusowi, tak? Byli niewierni Jego nauce. Nazywał ich cudzołożnikami, takimi duchowymi cudzołożnikami, można powiedzieć, tak? Nie fizycznymi może, nie takimi, którzy, wiecie, uprawiają niemoralność na lewo i na prawo, ale duchowymi cudzołożnikami. I myślę, że w tym kontekście też jest to słowo, które mówi o tym Kościele. Że ta kobieta zaczynała coś takiego robić, że zachęcała ludzi, żeby tak żyli po prostu. Żeby to było ich dewizą, wiecie, nie wiadomo, może to było w bardzo delikatny sposób. To nie jest tak, że ona stanęła i zaczęła głosić jakieś herezje i zaczęła mówić jakieś po prostu rzeczy, które wszyscy widzieli, aż się przerazili. Myślę, że to mogło być bardzo zaowalowane, tak? Dobrze, nie, czy dobrze używam dobrego słowa. Takie, że na początku człowiek się nie zorientował w ogóle, że coś złego się dzieje. No przecież tu to wszystko dobrze robi, tu wszystko wspaniale, prawda? Ale intencje po prostu od początku były złe. I to mogły być małe rzeczy, które miały duży wpływ potem na całą społeczność, na tą całą społeczność. Ale były złe, egoistyczne motywy, a nie dobro Kościoła. Być może Izabel w bardzo delikatny sposób przekonywała chrześcijan, że powinni tak naprawdę dostosować się do świata, dostosować się do norm dzisiejszych, w dzisiejszym świecie. Może nakłaniała, żeby nie traktować Ewangelii jako centrum przychodzenia na nabożeństwo, że to nie jest najważniejsze, że my się powinniśmy skupić tutaj na oddawaniu Bogu chwały, prawda, na uwielbieniu Boga, na słuchaniu Jego słowa, ale tak naprawdę to jest taki klub towarzyski, wiecie, przyjść, pogadać, dobrze się poczuć, prawda, kto co kupił, kto co zrobił, prawda, i tak dalej, i tak dalej, tak odnosząc na dzisiejsze czasy, tak. Myślę, i to mogło mieć, wcale nie musiało być rażące, wcale nie musiało być takie widoczne od razu. Ale Pan Jezus mówi, ja wiem, jakie to może przynieść konsekwencje. Kiedy ja przestaję być w centrum, a kiedy w centrum stają inne rzeczy. I wiemy, że w naszym życiu jest to niebezpieczne, a nie mówiąc już społeczności ludzi wierzących. Tak? Kiedy Jezus przestaje być centrum funkcjonowania Kościoła, a Kościół zamienia się w klub towarzyski, w klub dyskusyjny, prawda? W to, że przychodzimy, bo się przyzwyczailiśmy, bo nam jest dobrze, bo jest ciepło, bo jest miło, bo jest fajnie. Ale Jezus mówi, nie, ja nienawidzę takich rzeczy. Nienawidzę takiego kościoła letniego, jak mówiliśmy o letniości, prawda? Nienawidzę czegoś takiego. Ja wiem, że to są mocne słowa, ale to są słowa, które wynikają z tego listu, słuchajcie. Które ja przynajmniej widzę, może ktoś widzi inaczej, ale ja to tak widzę. Jezus konfrontuje tutaj i mówi, nienawidzę takich rzeczy. I bardzo mocne słowa tutaj są użyte. No, o tej kobiecie, o tej niewieście. Co tutaj dalej czytamy? I dałem jej czas. I Bóg jest łaskawym Bogiem. Chrystus jest łaskawym. Dałem jej czas, aby się upamiętała. Może, nie wiem jak to było, może dał jej, pokazał jej, że czasami tak jest, że Pan Jezus pokazuje, że jeżeli nie odwrócisz się, i my wiemy to w sercu, prawda? Czasami wiemy to w sercu, że Bóg daje takie sygnały, że jeżeli nie odwrócisz się, poniesiesz konsekwencje. Często sobie bagatelizujemy to. Często sobie odpuszczamy. A, dobra, może jeszcze trochę, może jeszcze jakiś czas, nie? I Pan Jezus też dał tutaj jej czas. Dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać we wszeteczeństwie swoim. No i tutaj ostro już mówi. To też rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich. Więc zobaczcie, tutaj nie tylko do niej już jest słowo, ale do ludzi, którzy zaczynają jej słuchać. do ludzi, którzy zaczynają jakby poddawać się takiej osobie, prawda? Może mają jakaś lampka się zapala w głowie, że to nie jest właściwe, co ona mówi, że to nie jest właściwe, co ona robi. Że to nie jest właściwe, Duch Święty mówi, zobacz, posłuchaj, zastanów się, czy warto w tym kierunku wchodzić dalej. Ale no wiecie, ludzie mają różne motywy czasami, nie? I tutaj jest słowo mówi, że nie tylko ona poniesie konsekwencje, ale także ci, którzy cudzołożą z nią, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich. Więc myślę, że to jest taki sygnał, takie ostrzeżenie też dla każdego z nas. Dla każdego z nas. Żeby być czujnym na takie osoby w Kościele. Niezależnie, czy to jest siostra Iza, czy to jest brat Sebastian, też nie ma takiej osoby u nas w Kościele. Hipotetycznie muszę zrobić, żeby mi ktoś potem nie zarzucił. Mam nadzieję, że w internecie nikt się też nie obrazi, jak to słucha. Ale wiecie, o co chodzi. Zawsze taka osoba może się pojawić. Zawsze tacy ludzie są w kościołach. I my nie jesteśmy w stanie prześwietlić motywów serca. Ale Pan Jezus mówi, zaraz będziemy dalej czytać, że On przenika nas. Przenika nasze myśli, przenika nasze serca i zna nasze motywy. Zna nasze motywy. No właśnie. Wam zaś pozostałym, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią szatański głębin, powiadam, nie nakładam na was innego ciężaru. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Czyli on jest tym, który bada nerki i serca. Jest powiedziane, tak? Poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według uczynków waszych. My bardzo dużo podkreślamy o tym, że i ja też tak zawsze podkreślam i uważam, że nasza wiara oparta jest na łasce, prawda? Bo to jest nasz fundament tak naprawdę. Łaska Jezusa Chrystusa. Nie możemy sobie zarobić na zbawienie, nie możemy sobie zapracować uczynkami na zbawienie, nie możemy sobie zapewnić przez nasze uczynki miejsca w niebie. Tak? Ale z drugiej strony Jezus mówi, że nie pozostawi takiej sytuacji bez niczego. Nie pozostawi takiej sytuacji samej sobie. Bo tak jak przeszedł do tej świątyni, tak? I chociaż to nie jego, ja wierzę, że naturą Jezusa nie jest agresja. Bo patrząc na Jezusa Chrystusa, patrzy w nim jako tego, który jest naturą miłości, a nie naturą agresji. Ale są sytuacje czasami, które po ludzku mówiąc mogą wyprowadzić z równowagi, chociaż trudno jest Boga wyprowadzić z równowagi, ale się zdenerwował. Tak? Po prostu to było coś tak dla niego obrzydliwego i coś tak dla niego obrazoburczego, że musiał zareagować. I myślę, że tu jest dokładnie taka sama reakcja. Że dla niego osoba, która robi krecią robotę w kościele, która tylnymi drzwiami chce wprowadzać swoje nauki na przykład, albo tylnymi drzwiami mieć wpływ na funkcjonowanie kościoła i złymi motywami jest to wszystko nacechowane, to jest najbardziej obrzydliwa rzecz w kościele, jaka Bogu się nie podoba. Słuchajcie, ja tak uważam, patrząc na te listy chociażby, te 7 listów. I dlatego największym problemem jest to, że my nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. To tylko Bóg może zweryfikować, bo tylko Bóg zna tak naprawdę motywy serca. Więc dlatego moją taką intencją było dzisiaj, żeby każdy z nas sam sprawdzał motywy swojego serca, tak jak dzisiaj Artur też wspominał, tak, przed tym kazaniem, żeby zbadać swoje serce, żeby badać, jakie mamy motywy przede wszystkim, czym się kierujemy, coś robiąc albo coś mówiąc, albo czymś, cokolwiek się dzieje tutaj na tym miejscu. Ten werset o nerkach, tak, jest zaczerpnięty z księgi Jeremiasza właśnie, z 11 rozdziału, z 20 wersetu, że Bóg jest tym, który bada nerki i serca. Wiecie, skąd się wzięły nerki i serce? Ktoś wie? Dlaczego akurat nerki i serce bada, a nie głowę, albo umysł, albo nie wiem, żołądek? Słucham? No nie da się żyć bez tych narządów, ale jeszcze jest coś takiego, że wydaje nam się to dziwne. No nie można żyć, tak. A bez jednej można żyć, tak. Ale słuchajcie, hebrajska psychologia i hebrajska nauka twierdziła, że miejscem uczuć są nerki. Nie wiem, czy wiecie. Żydzi tak kiedyś wierzyli, nie wiem. Teraz chyba już... Tak, wierzą cały czas, tak? No, nie wiem. Ale wierzyli, tak. Miejscem uczuć są nerki, a dolna część wnętrzności, dokładnie dolna część wnętrzności nerek, a ośrodkiem myśli jest serce. I to wam coś mówię, dlaczego Bóg przemierza, czy tam przenika nerki i serce? On po prostu zna miejsca, które są niedostępne dla człowieka. Człowiek robi dużo, żeby poznać umysł drugiego człowieka. Czytałem, że są różne kroki czynione ku temu, żeby można było taką, wiecie, technologię zrobić, żeby można było sprawdzić umysł człowieka, ale mamy XXI wiek, technologię na najwyższym poziomie i nie umiemy jako ludzie tego zrobić. To jest, myślę, taka dziedzina, myślę i wierzę w to, że człowiek nie będzie, do końca nie będzie mógł tego zrobić, dlatego że to jest dziedzina zarezerwowana dla Boga. I tak samo nasze motywacje są zarezerwowane dla Boga. Tak samo no, można na wykrywacz ukłamstw kogoś posadzić, prawda, i tam sprawdzić, czy tam się denerwuje, czy się poci, ale nie można sprawdzić, jakie ma motywy. Nie można sprawdzić, nie można zweryfikować, czym on się kieruje, czy udaje, czy nie udaje. Czy jest sztuczny, czy jest prawdziwy, prawda? I Jezus mówi, ja jestem tym. To jest moja odpowiedzialność, ja jestem tym, który przenika nerki i serce. I Kościół mógł nie wychwycić tego. Kościół mógł tej siostry Izy nie wyłapać, że wiecie, piękna, wspaniała kobieta, dobra siostra, a tak naprawdę robi paskudną robotę, nie? Ale Pan Jezus to wychwycił. I mówi tutaj do tego przełożonego być może tego kościoła, zrób z tym coś. Zrób z tym coś, bo jak nie zrobisz, to będzie jeszcze większy problem. Także zbór w Tiatyrze właśnie, powracając już do głównej myśli, wydawał się być takim zborem pełnym życia, pełnym dobrych uczynków. Na zewnątrz myślę, że miał dobre opinie, dobre świadectwo. I tego nie było widać. To było gdzieś tam zaszyte właśnie w głębinach tych motywacji siostry Izy. W 24 i 25 wersecie czytamy: wam zaś pozostałym, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią, szatański głębin, powiadam, nie nakładam na was innego ciężaru. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. I znowu to jest taka myśl, która bardzo mi się podoba, że Jezus nie obciąża innych za to, co się wydarzyło. Być może oni nie byli w stanie tego wychwycić, być może nie byli w stanie sami z siebie tego zauważyć, że coś dzieje się niedobrego, ale Jezus powiedział, ja wam to mówię. Jak zrobicie z tym coś, okej, ale to nie jest też tak, że wszyscy jesteście odpowiedzialni teraz za to. I jest powiedziane, trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. A co posiadali? Jest wymienione w 19 wersecie, co posiadali. Znam uczynki twoje, czyli miłość, wiarę, służbę i wytrwałość, tak? Czyli trzymajcie się tego, to jest dobra rzecz. To jest dobra rzecz. Trzymajcie się tego, ale słuchajcie mnie. Słuchajcie, co Duch Święty do was mówi przez to słowo. Druga część tej obietnicy mówi: zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę i ja otrzymałem od Ojca mojego. Dam mu też gwiazdę poranną. Wiecie, Jezus obiecuje zwycięzcy, bo zawsze jest obietnica na koniec tych listów. Jest, zauważyliście, jest pewien taki schemat tych listów, że jest pokazane, co jest dobre, jest pokazane, co jest złe, a na końcu jest zawsze obietnica dla zwycięzcy. I tutaj są chyba najmocniejsze słowa, które znalazłem z tych wszystkich zakończeń. Bo Jezus obiecuje zwycięzcy podzielić się swoją władzą. Niesamowite. Dam tobie władzę, jest powiedziane. Dam władzę, którą ja otrzymałem. Więc zobaczcie, to podkreśla, że tak powiem, wagę tego listu. To podkreśla wagę tego listu, że zwycięzcy, temu, który mnie słucha, który żyje poprzez mojego Ducha Świętego, który słucha tego, co do niego mówię, który działa też zgodnie z tym, co mówię, takie rzeczy w przyszłości obiecuję, tak? Taką władzę otrzymałem od Ojca mojego. I tą władzą chcę się podzielić z tobą, z tym zwycięzcą, który zwycięży. I obiecuję mu też gwiazdę poranną. No, gwiazda poranna różnie jest tłumaczona jako gwiazda poranna. Co to jest gwiazda poranna? Gwiazda poranna pojawia się po nocy, tak? Zazwyczaj, jak sama nazwa wskazuje, nie? Czyli kończy się noc i pojawia się tak. No, ja się dobrze nie znam na astronomii, no, ale wiem, że ona się pojawia po nocy generalnie. Także no, jest to sygnał, że kończy się śmierć, kończy się noc, zaczyna się nowe życie, tak? Dla człowieka wierzącego. Myślę, że to jest pierwsza myśl. A druga myśl, którą tutaj widzę, to jest to, że gwiazda poranna też jest zapisana w innym fragmencie w objawieniu. Nie musimy otwierać, rozdział 22, werset 16. I tą gwiazdą poranną jest sam Jezus Chrystus. Tą gwiazdą poranną jest po prostu sam Jezus Chrystus. Więc On jakby daje nam samego siebie, prawda? Temu zwycięzcy daje samego siebie. Jest to no niezwykłe to słowo. Myślę, że niełatwe, ale myślę, że tak jak na początku powiedziałem, też musimy się z nim zmierzyć i też musimy być czujni na takie rzeczy. Też musimy być czujni na takie siostry Izy w naszym kościele, tak? Bo nie znamy ich motywów, ale zawsze mogą pojawić się takie osoby, które po prostu chcą coś na swoją stronę przekręcić, które chcą jakiś swój interes osiągnąć, a to nie jest miejsce na robienie swoich interesów. Kościół nie jest miejscem na robienie swoich interesów. Bóg nie chce się dzielić swoją chwałą, słuchajcie. Pamiętajmy, że przychodzimy na to miejsce po to, żeby oddawać Bogu chwałę i to jest nasza główna rzecz. Wszystkie inne rzeczy są rzeczami dodatkowymi. Kawa, herbata, nawet spotkanie członkowskie to są rzeczy dodatkowe. Ale Bóg chce, kiedy przychodzisz na to miejsce, żebyś przychodził z nastawieniem, że głównym, centralną rzeczą jest to, żeby oddawać Mu chwałę wspólnie jako Kościół, żeby uczyć się z Jego słowa, żeby to było Twoim pragnieniem, nie co inne. I pragnieniem siostry Izy niestety było co innego. Pragnieniem siostry Izy było tak, żeby Kościół funkcjonował tak, jak jej się podoba, tak jak jest to wygodne, a nie tak, jak Bogu się podoba. Więc to jest też inspiracja dla nas, żebyśmy badali też nasze serca, czy my czasami nie stajemy się taką siostrą Izą, tak? Że chcemy ugrać coś tutaj, że chcemy zrobić coś po swojemu, nie wiem, i wprowadzić jakieś rzeczy, które tak naprawdę mogą przynieść bardzo przykre i smutne konsekwencje. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Kończymy zawsze tym fragmentem, ale ja dzisiaj chciałbym go rozszerzyć. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 13 rozdział, werset 3. I tam o tych uszach też jest mowa. Pan Jezus wspomniał o uszach, więc może warto przypomnieć, w jakim to było kontekście. I zebrało się wokół niego mnóstwo ludu, dlatego wstąpił do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił do nich wiele w podobieństwach i rzekł, oto wyszedł w siewce, aby siać. A gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi i szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia, uschły. A inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. Jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc. Jedne stukrotny, drugie 60-krotny, a inne 30-krotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Wiem, że to słowo jest o Ewangelii, a nie o listach do zborów. Ale jest ta sama zasada. I myślę, że kiedy przeszliśmy przez te 7 listów, to czy to było teraz podczas naszych nabożeń, czy to było przez całą historię Kościoła, zawsze są 4 grupy ludzi, słuchaczy, którzy słuchają te listy. Słuchaczy czy czytających. Jest pierwsza grupa ludzi. Niektórzy w ogóle je odrzucają, bo na przykład uważają, że te sprawy ich nie dotyczą. To nie są sprawy, które o nich mówią. Oni mają swoją mądrość i nie będą sobie takimi napomnieniami zawracać głowy, bo ich temat nie dotyczy. Są przecież dojrzałymi chrześcijanami. Od 20, 30, 40 lat chodzą z Panem. Więc ich takie sprawy nie dotyczą. Wiecie, to gdzieś tam może ktoś tam przychodzi do zboru, może ktoś ma z tym problem, ale nie ja. Tak? Nikt mnie nie będzie pouczał, jak ja mam postępować. Mnie, dojrzałego chrześcijanina, ktoś ma pouczać? To jest pierwsza grupa ludzi. Niektórzy trochę o tym pomyślą, ale ostatecznie i tak zrobią po swojemu. To jest druga grupa ludzi. Trzecia grupa ludzi. Niektórzy pomyślą, ale po jakimś czasie zapomną o tym. To jest trzecia grupa ludzi. Jest czwarta grupa ludzi. Ale będzie też grupa właśnie, do których te listy staną się motywacją do zmian. I wydadzą owoc jedni mniejszy, a drudzy większy. I teraz moje pytanie na koniec, w podsumowaniu tych listów, bo to już do całych tych listów się odnoszę. W której tej grupie się odnajdujesz? Nie musisz odpowiadać na głos, chyba że chcesz. W której tej grupie ludzi się odnajdujesz? To jest pytanie też do mnie, nie tylko do was, tak? Bo to słowo jest skierowane do każdego. Do każdego wierzącego człowieka. To są rzeczy uniwersalne, to są rzeczy, które Pan Jezus tak sobie ustanowił, tak sobie wymyślił, żeby zostały dla wieczności, dopóki On nie powróci. Więc to są problemy, które dotyczą nas, każdego z nas. W której grupie z ludzi jesteś? Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Amen.